Dobry wieczór Państwu. Profesor Wierzchław Poleszak dzisiaj gości w studio Radio Lublin. Monika Hemperek, witamy Państwa.
Witamy serdecznie, dobry wieczór.
Witamy naszych słuchaczy, ale też widzów w serwisie YouTube. Można nas oglądać, może w tej formie lepiej będzie to przyswajalna wiedza. A dzisiaj dowiemy się bardzo, bardzo ważnych informacji na temat tego, jak wychowywać dzieci w tym czasie pandemicznym, w XXI wieku, w czasie mediów społecznościowych, presji, różnego rodzaju nacisków, no i różnego rodzaju problemów, też natury psychicznej.
No i w ten sposób pani redaktor podniosła moją presję i ciśnienie, tak? Bo na to pytanie, jak wychowywać, to tak chyba od Arystotelesa wszyscy się zastanawiają. I czasami ludzie, jak to ludzie, mają takie poczucie, że wiedzą, ale myślę sobie, że często jest taka nieuświadomiona niekompetencja. Niektórzy mają pomysły, ale to nie jest wcale takie proste pytanie, bo jakby było proste, to by przez te kilka tysięcy lat udałoby nam się na nie odpowiedzieć. No ale spróbujemy, podejmiemy temat i poszukamy przynajmniej takich ważnych punktów odniesienia, które mogą nam pomóc, bo to nie jest prosta recepta.
Świetnie, że mówisz o tych różnych koncepcjach na przestrzeni lat. Niektóre się rzeczywiście nie sprawdziły. Takie najmocniejsze, które ja pamiętam z czasów komunistycznych, to był pomysł na to, żeby zostawiać dziecko, żeby się wypłakało, żeby go za bardzo nie przytulać. Niektóre mamy stosowały tę metodę i skutki negatywne tego typu zachowań widać w dorosłym życiu.
Tak, to rzeczywiście był takie szersze podejście, bo też pamiętamy o tym, że w szpitalach dziecięcych nie wolno było rodzicom przebywać z dziećmi, co rzeczywiście prowadziło nawet do takich symptomów choroby sierocej, bo jednak no, dziecko potrzebuje tej relacji, potrzebuje tej bliskości, ale też potrzebuje, i to chyba najważniejszy taki współczesny wątek, też jakby nauczyć się zarządzać emocjami, tak? Bo te emocje to bardzo ważny element naszego życia. Trochę tak sieroco traktowany, tak? Bo my się emocjami zajmujemy dopiero wtedy, jak nas bolą, tak? Albo na konsekwencje tych emocji bolą. Ale to jest rzeczywiście jedna z takich rzeczy, która bardzo się zmieniła ostatnio, tak? I to też wiemy, że może w tych szpitalach bywa różnie. Nie zawsze są te miejsca stworzone dla rodziców. Często to są, że tak powiem, spanie przy łóżku na karimacie. No ale przynajmniej jest większa świadomość. Trochę to przeorała oczywiście pandemia, bo to był też taki moment, gdzie można było trochę wypchnąć tego rodzica. No też z taką świadomością pamiętajmy, że rodzice, my jako rodzice jesteśmy bardzo różni, tak? I czasami się opominamy słusznie, czasami niesłusznie, jakby trochę komplikując ten system. Oczywiście były inne też teorie, były też te teorie, takie teorie jak wychowywanie bez stresu, tak? Czyli nałożenie pewnego klosza na życie dziecka, tak? Ucznia, i taki mit, że tam, gdzie jest uczenie się, gdzie jest rywalizacja, gdzie są oceny, to można nie czuć emocji. Tak? To jest właściwie taki kolejny mit, który upadł, tak? Bo przynajmniej tyle się zmieniło, że jak mit upadł, to wiemy, że dzieci, dajemy prawo uczniom, żeby się stresowali, czy dzieciom i młodzieży, żeby się stresowało. A jak dajemy im prawo, to możemy im też pomóc trochę w tym uczeniu, jak sobie z tym stresem radzić, nie? I temu też służy trochę profilaktyka.
Będziemy mówić o profilaktyce, bo prowadzisz bardzo ciekawe badania.
Tak, też, bo to jest ważne, żeby widzieć, tak? Bo no to są takie dwie uzupełniające się sfery działań, tak, specjalistów. Warto pamiętać, że wychowanie jest pewnym takim działaniem ukierunkowanym na wsparcie w dojrzewaniu, tak? Tworzenie warunków do tego, żeby młody człowiek osiągnął pewną dojrzałość. No i tam, gdzie są trudności, gdzie on się trochę gubi, gdzie ten rytm rozwojowy zostaje zakłócony, to powinniśmy wejść z takimi treściami profilaktycznymi, żeby wspomóc jego prawidłowy rozwój, tak? Czyli profilaktyka to taka trochę interwencja w wychowanie po to, żeby je jakby udrożnić, uskutecznić, podnieść jego skuteczność. Po prostu, żeby nie było później zaburzeń, trudności, problemów, żeby nie trzeba było leczyć. Tak? I więc to są takie dwa systemy bardzo ze sobą powiązane. One też oczywiście mają takie też połączenie prawne, które jest realizowane w postaci takiego programu wychowawczo-profilaktycznego w szkole, gdzie szkoła, każda szkoła jest zobowiązana do takiego programu, do stworzenia takiego programu działania i nawet ewaluowania. Więc rzeczywiście u nas jakby jest bardziej w szkole te działania skupione, no, ale też warto pamiętać, że dlatego tutaj jest też więcej miejsca dla rodziców, tak? No, w tych modelach, bo tak rzeczywiście różne są modele w różnych krajach, gdzie bardziej jest ten instytucjonalny taki wymiar działań profilaktycznych, no to mniej jest miejsca na działania rodziców, tak? Natomiast ja będę chciał też tak by trochę powiedzieć na koniec pewnie o takim nowej inicjatywie wynikające właśnie z tych naszych badań, które no, pokazują takie bardzo niebezpieczne trendy i to nie są tylko nasze badania, oczywiście są też takie twarde wskaźniki ogólnopolskie, które no, sygnalizują, że jest, nie jest dobrze, tak? Że dzieci i młodzież potrzebują wsparcia, potrzebują takich działań, które im pomogą wyjść z pewnego impasu. Oczywiście to się nasiliło po pandemii, aczkolwiek myślę sobie, że to nie jest bezpośredni skutek, tylko raczej takie szarpnięcie łańcuchem, gdzie puściły słabe ogniwa. Ale tym podstawowym takim wymiarem, tutaj wracam do tego naszego tematu audycji, no to jednak fundamentem tego wszystkiego jest wychowanie, tak? No bo jeżeli młody człowiek jakby jest wychowany i jakby prawidłowo ma to, co jest mu potrzebne do tego rozwoju, to on nawet w sytuacjach kryzysowych sobie potrafi poradzić. To też nasze tam badania pokazały, że są takie rzeczy, które bardzo wspomagają, które jakby pomagają w poradzeniu sobie z różnymi kryzysami życiowymi, z jakimiś trudnościami, doświadczeniami negatywnymi. Więc dużo możemy zrobić, tak? Dużo możemy zrobić jako rodzice. Potrzeba nam do tego oczywiście nauczycieli, wychowawców, pedagogów, psychologów ze szkoły. No bo bez nich nie stracimy pewien taki punkt odniesienia, bardzo istotny punkt odniesienia, mianowicie jak dziecko funkcjonuje w grupie, tak? A też pamiętajmy o tym, że szkoła to taki przedział wiekowy, gdzie, w którym realizuje się większość kluczowych zadań rozwojowych dla budowania nas samych. Tak? Więc wiele tych zadań rozwojowych jest w odniesieniu do grupy. Stąd też dziecko w grupie będzie się zupełnie inaczej zachowało niż indywidualnie. Mało tego, tak? Dziecko potrzebuje grupy do rozwoju. I to nie jest żadne odkrycie, bo przecież pamiętajmy, że jesteśmy istotami społecznymi, więc wśród ludzi się rodzimy, wśród ludzi się wychowujemy, no i oby nam się udało wśród ludzi umrzeć, tak? Taki jest proces życia, tak? I to widać nawet w takim naszym kulturowym wymiarze, tak? To taka reminiscencja z wizyty w Janowcu, w muzeum w Spichlerzu, gdzie jest właśnie taki krąg życia do urodzin, do śmierci. Jak popatrzymy na to, zachęcam, o wspaniałe miejsce blisko nas, tak na Lubelszczyźnie, gdzie jak przejdziemy, to wszędzie są ludzie, tak? To jest, nie ma właściwie tam pojedynczych osób, są po prostu ludzie, zdjęcia z ludźmi, tak?
Jakie są dzieci w obecnych czasach?
Tak, z jednej strony są takie same jak pewnie 400 lat temu, tak? czy 100 lat temu. Czyli mają te same potrzeby rozwojowe, tego samego potrzebują, takie same etapy rozwojowe przechodzą, bo tak zakładamy, że psychologia rozwojowa aż tak się nie zmienia, czy te prawidłowości rozwojowe aż tak się nie zmieniają.
Ale na pewno rodzą się z enterem. Wczoraj byłam w odwiedzinach u rodziny i bawiłam się z małym Stasiem, półtorarocznym, który już zabiera telefon mamie. Oczywiście wie, jak wszystko funkcjonuje, jak przychodzą powiadomienia z Messengera, to od razu je chowa, żeby mama nie przeszkadzała mu grać.
Tak, ale to jest takie fajne fajne, ciekawe, tak. Chciałem uniknąć słowa ciekawość, bo do tej ciekawości chcę nawiązać, ale fajne nie było zbyt fajne, tak. Interesujące tak naprawdę spostrzeżenie, no bo co to znaczy, że dziecko szuka tego entera, szuka tego, tego ruchu, tego obrazu w komórce czy w telewizorze. No jest ciekawe, tak? No jak popatrzymy, no dzieci 100 lat temu nie miały tego telefonu, tak? Nawet kilkadziesiąt lat temu nie miały, ale miały taką samą ciekawość, tak? No, ciekawość, czyli emocje są pewnym sposobem, wyznaczają pewną drogę do zaspokajania, po pierwsze do uświadomienia sobie swoich potrzeb, do zaspokajania tych potrzeb, one są tu bardzo ważne. Więc ciekawość, jak się kolega emocja, to jest element kluczowy uczenia się, nie? Więc no super, że to dziecko jest ciekawe, tak? Natomiast to my, dorośli, decydujemy, w jaki obszar tego świata go zabierzemy, tak? I ja wiem, że to nie jest łatwe, bo to łatwo mówić, jak się nie ma tych dzieci, nie toczy się walki, tato baja,
z telefonem.
Tak, albo chce grać, tak, albo nudzę się, tak. Natomiast no, chyba nikt nie powiedział, że wychowanie to jest coś łatwego, tak. No, z drugiej strony wszystko, co wartościowe, musi kosztować, tak. I uważam, że jak mówimy o wychowaniu jako elemencie wspierania rozwoju, tak, no to chyba mówimy o czymś najważniejszym, tak. Ja rozumiem, że reklam na ten temat nie ma. Pewnie na mediach społecznościowych to raczej punktów i polubień nie zbierzemy, jak będziemy mówili o tym, jak ciężko jest i co robimy, żeby wychowywać. Takie czasy, tak? Natomiast no, nie zmienia postaci rzeczy, że no, to jest rzecz, wydaje się, bardzo wartościowa. A jak wartościowa, to musi kosztować, jak wszystko w tym świecie. Co wartościowe, to kosztuje.
To wróćmy do tego, jakie te dzieci teraz są.
Dzieci są na pewno przebodźcowane, tak? Są przebodźcowane w sensie takim, że bardzo mocno jakby ograniczyły swoją percepcję do mediów, tak? No przynajmniej te, które tam zagościły i zatrzymały się na czas dłuższy, no to szukają tam bodźców, ale też jakby to nie jest tak, że to one są na to skazane, to tak jak czasami my dorośli mówimy, bo młodzi ludzie korzystają z mediów elektronicznych dla bardzo różnych celów, tak? I w bardzo różnym zasięgu, w sensie czasu, intensywności i jakby różnym kosztem. Stąd też dość trudno się robi badania na ten temat, no bo co to znaczy, że dziecko spędza 7 godzin dziennie w internecie, tak? No wszystko zależy, co tam robi, tak? No bo jeżeli pracuje na lekcjach, tak? W przerwach się, że tak powiem, umawia na spotkanie, czy wymienia się, nie wiem, jakimiś materiałami do pracy, tak? Którą ma na następny dzień zrobić. Przychodzi do domu, być może nawet gra, być może szuka coś ciekawego do przeczytania, być może też robi coś wartościowego w internecie. Bardzo to jest jakby niepoliczalne, tak? Czyli sam czas nie wystarczy, chociaż też może być jednym z czynników zarówno ryzyka, jeżeli jest to przeznaczanie czasu, no takie zachowania, które nie rozwijają, wracamy do wychowania, tylko raczej ja uciekam, żeby nie zmierzyć się z emocjami, które realnie przeżywam, albo z problemami, których doświadczam. Więc w tym sensie jest to jakiegoś tam przebodźcowanie. Natomiast myślę sobie, że to, co jest największą bolączką, to wbrew takiej powszechnej łatwości komunikowania się, spotykania się, to dzieci żyją w pewnego rodzaju bańce, takiej bańce samotności, trochę odizolowania, trochę lęku, niepokoju, jak mnie nie przyjmą, jak mnie odbiorą.
Ocenią.
Jak ocenią też, tak. No, pewnego rodzaju takiego trochę wstydu, trochę niepokoju, trochę takiego, no bezpiecznie jest na dystans, tak. Za tym też się kryje pewnego rodzaju też pasywność i to jest jakby takie słowo klucz, bo gro młodych ludzi się wycofuje z relacji i oczekuje, że to inni je nawiążą. Około 20%, tak w zależności oczywiście od poziomu wiekowego, jest takich, które jakby ucieka od relacji i mówi, że nie chce tych relacji. Nie? No, pamiętajmy, to jest 1/5 społeczeństwa przyszłego, więc no, jeżeli oni nie chcą relacji z ludźmi, no to uwaga, uwaga, jak wychowujemy też pracowników dla pracodawców, no to te 20% nie będzie chciało w ogóle pracować w zespole, tak? Więc no to nie jest tylko taki problem na tu i teraz, że te dzieci cierpią, że uciekają, szukają gdzieś tam odreagowania, czy takiego napięcia emocjonalnego, czy też sięgają po jakieś próby samobójcze, czy też nawet zamachy na życie, czy też reagują depresją albo jakimiś lękami społecznymi, no to są jakby koszty, no ale to też te koszty się przesuną później, tak? No bo czego Jaś się nie nauczy, tego Jan nie potrafi. Więc na pewno jest to taki problem jakby tego dystansu, takiego trochę takiej bańki społecznej. Dużego skupienia na sobie, tak, ale nie dlatego, nie tylko dlatego, że czasami jest to takie zadanie rozwojowe. Gdzieś tam około 13-14 roku życia. To jest okej, jeżeli dziecko jest takie skoncentrowane na sobie. Chociaż czasami wychowawczo to owocuje bardzo poważnymi takimi trudnościami. Czasami to jest właśnie ten takie zachowania, które mówimy, że są durne i chmurne, tak? Że czasami jakby jest to taki żart, który rani kogoś, ale nie zawsze ci młodzi ludzie są świadomi, że to może zranić. Tak, bo są bardzo skupieni na sobie. Ale często jakby to przybiera taką stałą postać. To znaczy, że jakby nie zadanie rozwojowe ma być jakieś zrealizowane, ma być zestawione i człowiek idzie dalej. Natomiast ten taki egocentryzm rozwojowy niektórym zostaje. To też nie jest dobre, bo to bardzo utrudnia też relacje. Być może z tego powodu też niektórzy badacze mówią, że żyjemy w takim epoce narcyzmu, tak? Takiego dużego skupienia na sobie, zamknięciu się tylko jakby w obszarze własnego siebie i podziwiania samego siebie. Zatem niejednokrotnie, no, podstaw tego leży czasami taki lęk i próba odgrodzenia się od świata, taki skupienie się tylko na sobie. Co jeszcze, jeżeli chodzi o... No, oczywiście mamy też takie problemy, które są no, jakby nieodłącznie towarzyszą nam od wielu lat. To są takie zachowania zewnętrzne, ryzykowne w postaci narkotyków, picia alkoholu, palenie papierosów, ale też przemocy. Natomiast doszły do tego bardzo takie pogłębione, przynajmniej u części osób, problemy z właśnie z własnymi emocjami, tak? Z napięciem psychicznym, ze stresem, z odreagowaniem tego napięcia w postaci właśnie takiego uciekania albo w internet, albo w granie, albo też czasami w pornografię, bo te zachowania seksualne to jakby elementem ich jest jakby też pewnego napięcia, rodzaj napięcia, nie? I więc to też jest odreagowanie pewnego napięcia. A bardzo podskoczyły też wulgaryzmy, tak? Jakby to ten kultura języka nam, dobrze, że to w radio o tym mówimy, bardzo spada, tak? Z różnych powodów pewnie, no bo jak to kultura, bo bardzo się ograniczamy tą kulturę. Bo mamy problemy z wyrażaniem emocji, więc przekleństwa są, wulgaryzmy są takim naturalnym sposobem wyrzucania tego, co tam się w nas dzieje. A potem, bo jakby tolerujemy to tak jakby też trochę patrząc na polityków czasami trochę patrząc na niektórych youtuberów, tak, czy ważne postacie, które przykuwają uwagę. Znane z tego, że są znane. Czyli mówimy tutaj o celebrytach różnego rodzaju. Tak, no, udało mi się nawet wykreować taką modę na wulgaryzmy. To też pewien udział procentowy na pewno w tym ma. Czyli jakby no, jest co robić, tak? Jest co robić, bo powinniśmy, jakbym miał postawić takie cele wychowawcze, to naprawdę dużo wysiłku włożyć w to, żeby nauczyć po pierwsze prawidłowo zarządzać swoimi emocjami, żeby je wyrażać, żeby się uczyć coś przyjmować, bo to emocje nasycają relacje. Emocje są też, jakby te kompetencje społeczne są jakby, no właśnie ważnym elementem, tak może w skład tych kompetencji społecznych wchodzi, to jest też budowanie kontaktu z drugim człowiekiem. Jakby, ale nie tylko na zasadzie podejść, wymienić się, tylko też, żeby ten zbudować pewne więzi, żeby one przetrwały pewien okres burzy i naporu, tak? A wtedy też, żeby się przełożyły na takie trwałe relacje, tak? Bo tylko te trwałe więzi dają nam poczucie takiego bezpieczeństwa i oparcia, tak? Więc po pierwsze w rodzinie one muszą być, zaczynać od początku, ale później też w grupie rówieśniczej, bo pamiętajmy o tym, że na pewien czas młody człowiek zaspokaja potrzeby dzięki relacjom z grupą rówieśniczą. To jest taki czas odejścia od rodziców i przebudowania tej relacji na bardziej niezależną. Tak? Więc to jest też ważne wyzwanie dla rodziców. Więc też rodzice muszą się do tego nauczyć, dojrzeć do tego. To jest ich zadanie rozwojowe, żeby pozwolić dziecku odejść. A jak tutaj widzę, jest bardzo różnie. Tak? Że niektórzy rodzice, tak, ja wiem, że powinna być niezależna, że powinna sobie sama radzić i nawet mówię jej, żeby wyszła, ale jak próbuje podjąć sama decyzję, to mówię, nie, ty jesteś jeszcze na moim utrzymaniu, nie wolno ci podejmować sama decyzji, nawet jak to są drobne decyzje, no, z reguły dotyczą tego takich interesów z rodzicami. Tak. No i tutaj no, 20-kilkuletni człowiek jest potraktowany jak no, kilkuletni, tak? Co pokazuje, że rodzic nie dojrzał jeszcze do tego etapu, żeby poluźnić te relacje, pozwolić sobie na to, żeby dziecko odeszło i wróciło jako partner, tak? To znaczy, że coś to rodzicowi tam załatwia, tak? Że jakieś twoje potrzeby zaspokaja w ten sposób. No niekonstruktywny, czyli...
Jak rozmawiam z nauczycielami, bardzo często mówią, że teraz młodzież jest zupełnie inna niż my w tym czasie rozwojowym, licealnym chociażby. Mówią, wiesz Monika, dzieci są teraz takie przewrażliwione, takie bardzo wrażliwe, łatwo je dotknąć wszystkim i naprawdę mówię teraz o nauczycielce z liceum, która jest bardzo empatyczna, bardzo wrażliwa. Mówi, wiesz, oczywiście my też byliśmy wrażliwi, ale to był tak zwany zimny chłód. Musieliśmy być twardzi, dawać sobie radę ponad wszystko. A teraz naprawdę muszę na paluszkach stąpać, żeby nie obrazić, żeby nie dotknąć, żeby nie przerazić.
Bardzo cenna uwaga, bo nawet bym tego użył słowa właśnie takich dwóch ważnych jakby wątków. Tak? Wrażliwość i dojrzałość. Tak? No bo jak wspomniałem, my wychowujemy do dojrzałości. Co to znaczy? To znaczy do tego, żeby człowiek mógł podjąć pewne ciężary i udźwignął je na miarę swojego wieku. Tak? I jak dobrze wiemy, to każdy ma na swoją miarę pewne takie ciężary, chociażby nawet taki dwulatek, który ma, no nie wiem, posprzątać po sobie, tak, albo odłożyć zabawkę na swoje miejsce. I tutaj się zaczyna już jakby wychowanie, tak? Czy też podzielić się z innym swoją zabawką, tak? Nie wyrywać innemu. No, jest co robić od bardzo wczesnego etapu. Ale jeżeli mówimy o tym, o młodzieży tak, licealnej, to zwróćmy uwagę na tym, że no, co daje, bo jest dwa rodzaje wrażliwości. Tak? Jest taka wrażliwość, która się wiąże no, z pewnym układem nerwowym, typem układu nerwowego, która jakby jest wrodzona i która no, przekłada się na przetwarzanie po prostu informacji z zewnątrz. I to oczywiście te osoby mają swoje trudności, ograniczenia, ale mają też jakby bardzo duże zasoby do tego, żeby sobie z tym przeciążeniem najczęściej informacyjnym albo z takimi trudnościami poradzić. Zwłaszcza jak mają wspierające środowisko, czy to szkolne, czy to zwłaszcza rodzicielskie, tak, rodzinne. Tak. Gorzej oczywiście z takimi osobami jest, jeżeli one mają niesprzyjające te warunki w domu, więc to jest ryzyko, że mogą gdzieś tam nie udźwignąć jakby wrażliwość plus te niesprzyjające czynniki. Natomiast też mówimy tutaj, pani wychowawczyni miała, wspomniana pani nauczycielka, miała chyba trochę inną refleksję, czy jakby trochę odnosiła się do innej wrażliwości. Ja bym powiedział nawet przewrażliwienia takiego, to znaczy pewnej delikatności.
A nawet takiego przerażenia życiem.
No tak, no bo co sprawia, wracam do tego powiedzenia, czego jaś się nie nauczę, tak? Co sprawia, że my sobie z pewnymi przeciwnościami radzimy? No, może taka poboczna refleksja. Pamiętajmy o tym, że nie ma takiego człowieka, który przejdzie przez życie bez jakiegoś kryzysu. Tak?
Bezboleśnie.
Tego, dokładnie tak. Mało tego, takie badania co prawda z Azji, ale no, ciekawe, z Indonezji dokładnie, pokazują, że 87% ludzi badanych tam jako już dorośli jakby zgłosiło jakiś epizod psychiatryczny, tak? Czyli bardzo prawdopodobne, że każdy z nas też otknie, jakby obetrze się, czy jakby dotknie go jakiś, nie wiem, czy to depresja, tak? Czy jakaś inna choroba psychiczna. To nie znaczy, że my musimy korzystać od razu z psychiatry, tak? Albo z pomocy psychoterapeuty.
Nawet jakaś trauma?
No tak, trauma, oczywiście, że tak. To, czy to trauma, ale na pewno kryzys, tak? No bo nie ma życia bez kryzysów. I no właśnie, no skoro wiemy, że nasze dziecko jakby zmierzy się z tym kryzysem, no to warto byłoby go przygotować na to, żeby sobie poradził. No to i tutaj zaczyna się rozjazd tego, moim zdaniem, myślenia rodziców i specjalistów, tak? No bo specjaliści wiedzą, że tak będzie i tu nie ma w ogóle dyskusji. Natomiast rodzice myślą sobie, ja go obronię, ja go, nie wiem, zmienię, albo w ogóle nie myślą, tak? No bo to jest też kwestia tej definiowania, jak myślimy o wychowaniu, bo to do tego też warto wrócić i zapytać się, no właśnie, co myślą rodzice na temat wychowania, czym dla nich jest wychowanie, czy tak jak ja tutaj próbowałem naukowo pokazać, przynajmniej też używając tylko jednego pewnego sposobu myślenia o tym, a przecież teorii wychowania jest mnóstwo. No ale kluczowe jest to, do czego wychowują rodzice, czy w ogóle do czegoś wychowują. Natomiast jeżeli by wychowali do tego, żeby dziecko było na tyle silna, nie? Żeby było w stanie poradzić sobie z różnymi trudnościami i kryzysami, no to powinni dopuszczać pewien taki obszar, nie wiem, zderzeń, trudności, obciążenia, ale jednocześnie rozmawiając o tym, szukając rozwiązań wspólnych, dawając wsparcie. No i to jest uczenie życia. Natomiast my mamy taki mechanizm trochę takiego wychowania pod kloszem. Tak? Mi się to bardzo tak przypomina, była kiedyś taka moda na roślinki w szkle. Tak? Nie mówię tutaj o orchideach, które trzeba tam w klimat taki stworzyć odpowiedni wilgoci i temperatury, tylko mówię o takich, były takie ogródki szklane. One jak dłużej gdzieś tam w takich rosły, to te roślinki były takie wysokie, bo nie powiem, że, ale bardzo kruchutkie, takie cieniutkie, tak, gdzie od razu jak się patrzyło na to, to było wiadomo, że jakby zdjąć im ten klosz, to szkło, to po prostu wiatr by je położył i by się nie podniosły. Tej metafory bym też jakby użył do tego, do zobaczenia tych dzieci, nie, że one mają bardzo dużo. No właśnie to jest też trochę problem naszych czasów, nie, że każde pokolenie, patrząc od wojny, robiło wszystko, żeby ich dzieciom było lepiej, łatwiej, wygodniej. I wbrew temu, co większość z nas myśli, że wcale nie jest źle, no jest niebywale lepiej. Tak? Jak ma ktoś wątpliwości, niech pójdzie do skansenu i zobaczy, jak było po wojnie. Tak? I niech zobaczy, jak wyglądał przeciętny, nie wiem, pokoik, tak? A jak wygląda teraz. Tak? No jest lepiej, tak? I to nawet widać z badań, takie damy o zadowolenie, różne aspekty zadowolenia, właśnie zadowolenie z różnych aspektów życia, pytamy młodych ludzi. I właściwie teraz pierwszy raz się pojawiło takie odpowiedzi, że młodzi ludzie są zadowoleni z sytuacji ekonomicznej. Inna trochę, inaczej wygląda ta odpowiedź u rodziców, bo podejrzewam, że niektórzy rodzice nie kłamią, że albo nie próbują jakoś tam obronnie reagować, że no nie jest tak dobrze, mogło być lepiej, tylko po prostu wiedzą, że niektórym jest naprawdę trudno, ale jednak robią wszystko, żeby dziecko miało poczucie bycia takim samym jak inne. Tak? I dzieci mają to poczucie. Nie? To znaczy, że nawet jak to rodzice kosztuje, tak, i on jest świadomy tego, że to dużym wyrzeczeniem, to jednak dzieci już mają. Jak mają wszystko, to też jakby trudno im też mierzyć się ze zdobywaniem, tak, z jakimiś trudnościami, tak, które jeszcze tam kilkadziesiąt lat temu młodzi ludzie musieli zawalczyć chociażby o znaczki, trzeba postać w kolejce, żeby do kolekcji dokupić, albo książkę taką, jaką się chciała. Wcale nie było, można było, to nie znaczy, że się zamówiło i ona przyszła, tylko trzeba było szukać w księgarni, czasami czekać, czasami stać w kolejce. No, były takie wyzwania, które, żeby było jasne, nie próbuję powiedzieć komu, no wróć. Nie, absolutnie nie. To nie chodzi o to. Nie chodzi o to, żeby dziecko też miało taki obszar życia, w którym się podejmuje pewne wyzwania, zadania, którymi się mierzy, którymi czasami ponosi porażkę i super, bo jak to jest niewielkie zadanie, a mechanizm jest ten sam, to może się wiele o sobie nauczyć, o sposobie wychodzenia z tego, z tej trudnej sytuacji. Natomiast jeżeli my tego wszystkiego pozbawimy młodych ludzi, to oni wcześniej czy później napotkają jakąś trudność, tylko są totalnie do tego nieprzygotowani. I myślę, że największym problemem jest to, jeżeli oni mają potrzeby rozwojowe, które zmuszają ich do poza rodzicem wejścia w relacje z rówieśnikami, często równie nieprzygotowanymi jak oni sami, dochodzi do pewnej konfrontacji, to oni bardzo mocno cierpią. I nie dlatego, że ktoś im straszną rzecz zrobił, bo pracując z młodymi ludźmi widzę, że oni przeżywają, jakby im ktoś zrobił straszną krzywdę, ale jak się zagłębiam w to, analizuję, szukam, no to okazuje się, że to nie było takie, niekoniecznie musiało być to świadome i celowe, tak? Niekoniecznie po drugiej stronie był psychopata, który chciał zniszczyć, zranić. Czasami ktoś mniej wrażliwy, czasami ktoś mało refleksyjny, czasami po prostu ktoś, kto był skupiony na sobie i realizował swoje cele, natomiast no, zderzył się ze mną, tak? I ja sobie z tym nie radzę. Więc myślę sobie, że ta delikatność, tak, wynika z takiego, no, z trudności, z braku okazji otrzaskania się w spotkaniu z drugim człowiekiem, w konfliktach, no bo pamiętajmy, nie wszystkie konflikty są od razu przemocą, tak? Po prostu czasami do konfliktów dochodzi na zasadzie zderzenia, tak? Bo każdy idzie sobie swoją stroną i się przecinają się nam te linie i się zderzamy, tak? I w konflikcie nikt nie chce nikomu nic złego zrobić, po prostu chce swoje, tak? I dopiero jak się zderzymy, to zakładamy, zastanawiamy się, czy ten ktoś stanął mi na drodze specjalnie, niespecjalnie, różnie to interpretujemy. Ale te konflikty też często uczą lepiej się komunikować, uczą, że są różni ludzie na tym świecie, że mają różne spojrzenia, różne potrzeby, że chociażby to, że nie jestem sam na tym świecie, tak? I że to ja muszę sobie znaleźć swoje miejsce wśród innych ludzi, a nie 8 miliardów ludzi ma się dostosować do mnie. A niestety często do tego wychowujemy, tak? Że no, uczymy dziecko, że wszystko i wszyscy się dostosują do ciebie, to jest tylko kwestia, jak bardziej już długo tupą nóżkami. Stąd też, jak Jaś się stanie Janem i ktoś nie daje mu tego, co on chce, no to tupie nóżkami, chociażby w szkole, albo na studiach, albo w pracy, tak? Mówiąc, mi się należy, tak? Dlaczego? No bo mi się zawsze dostawałem, tak? I to jest ta postawa, którą warto zmienić i jakby rozumieć, nie? Że ona nie wynika koniecznie z błędów, jakby, czy no, wynika trochę z takiego czasu, w którym żyjemy. I żeby nie było to, że to jest tylko takie tylko teoretyczne, tak? Przyszedł sobie tam pan psycholog i teorie swoje głosi w radio. To Niedawno, to jest dosłownie sprzed kilku miesięcy, artykuł, właściwie wyniki badań opublikowane w pediatrycznym czasopiśmie amerykańskim, dotyczącą właśnie takich potrzeb dzieci, jakby ich stanu psychicznego, z takim poszukiwaniem, co jest im potrzebne. I tam badacze właśnie jasno pokazali, że młodzi ludzie wcale nie potrzebują kolejnego kursu, kolejnych korepetycji, kolejnego nie wiem, sposobu rozwijania zainteresowań, tylko potrzebują zabawy, bycia z rówieśnikami, nawiązywania, uczenia się tych relacji. Tego najbardziej młodym ludziom brakuje. Tak? Jest to takie trochę domknięcie tego, co tutaj zaczęliśmy, o czym zaczęliśmy mówić.
I też koniecznie musimy przypomnieć o badaniach, które prowadzone są przez pana profesora, ale przez pana doktora Grzegorza Katę.
Tak, chętnie opowiadam.
Za chwilę, po przerwie, teraz oddech muzyczny.